Tu Trans World Radio Polska. Zapraszamy na program. Wędrówka przez Biblię.
W programie z cyklu Wędrówka przez Biblię wita się z Państwem Aneta Dulęba oraz autor tekstu Marek Cieślar.
Prawdziwa, a fałszywa religia. Tak możemy określić temat tego fragmentu listu do Galacjan, który obecnie studiujemy. Piąty rozdział listu apostoła Pawła podkreśla fakt, że o prawdziwości religii świadczą jej efekty moralno-etyczne. Znajdujemy tu więc trzeci rodzaj argumentów Pawła w obronie Ewangelii po dowodach historycznych, teologicznych, przedstawionych w czterech pierwszych rozdziałach listu. Teraz apostoł przytacza argumenty moralno-etyczne. Prawdę Ewangelii potwierdza to, że wytrzymuje ona próbę życia.
Jeśli ty nie poruszysz mnie, pozostanę głazem uśpionym. Jeśli ty nie obudzisz mnie, sama nie zbudzę się. Sama nie zbudzę się. Jeśli ty nie wypełnisz mnie, pozostanę próżnym naczyniem. Jeśli ty nie pociągniesz mnie, sama nie zbliżę się. Sama nie zbliżę się. Jeśli ty nie uwolnisz mnie, mnie, pozostanę ciałem zmęczonym. Jeśli ty nie podźwigniesz mnie, sama nie dźwignę się. Sama nie dźwignę się. Jeśli ty nie usłyszysz mnie, pozostanę niemym wołaniem. Jeśli ty nie odnajdziesz mnie, sama nie znajdę się.
początkowych wersetach 5 rozdziału Listu do Galacjan apostoł Paweł podkreśla, że jedynie wiara, wiara, która rodzi miłość, jest warunkiem zbawienia i jednocześnie dowodem prawdziwości Ewangelii. Wiara, która zbawia, jest jednocześnie wiarą, która działa, która manifestuje się w słowach i czynach wierzącego człowieka. Apostoł kontynuuje swoją argumentację etyczno-moralną. Czytamy od 7 wiersza 5 rozdziału. Słuszne były wasze starania. Któż wam przeszkodził, abyście nie byli posłuszni prawdzie? Namowa ta nie przyszła od Boga, który was powołał. Niewielki zaczyn zakwasza całe ciasto. Co do was, ufam Panu, że nie macie innego zamysłu. A ten, kto wnosi pomiędzy was zamieszanie, brzemię kary dźwigać będzie, bez względu na to, kim jest. A ja, bracia, jeśli bym głosił konieczność obrzezania, za co miałbym być prześladowany? Przecież wówczas nikt nie gorszyłby się z powodu krzyża. A ci, którzy z powodu obrzezania was niepokoją, niechby się poddali kastracji. Niezwykłe słowa. Rozpocznijmy od wiersza 7. Apostoł pisze: biegliście dobrze. Któż wam przeszkodził być posłusznymi prawdzie? Apostoł dość często porównuje życie chrześcijanina do wyścigów, na przykład do biegu na lekkoatletycznej arenie. Zwróćmy uwagę na powiedzenie: biegliście dobrze. Z tego, co apostoł tutaj obrazowo przedstawia, wnioskujemy, że chrześcijański wyścig nie tylko polega na wierzeniu prawdzie, tak jakby chrześcijaństwo było niczym innym, jak tylko jakimś wyznaniem wiary, ani nie jest ono tylko poprawnym zachowywaniem się, jak gdyby chodziło o poprawność moralną, ale że być posłusznym prawdzie znaczy stosować to, w co się wierzy, w praktycznym życiu. Działać, biec. Tylko ten, kto jest posłuszny prawdzie, w ten aktywny sposób jest prawdziwym chrześcijaninem. Wtedy to, w co wierzy, i jego zachowanie stanowią jedną nierozdzielną całość. To, w co wierzy, znajduje swój wyraz w jego zachowaniu. Jego zachowywanie się jest bezpośrednim następstwem tego, w co wierzy. Nie można już tego wyrazić wyraźniej. Apostoł pisze: rozpoczęliście swój chrześcijański wyścig i z początku biegliście dobrze. Wierzyliście w prawdę, że Chrystus was uwolnił i byliście tej prawdzie posłuszni. Cieszyliście się wolnością, którą Chrystus zechciał wam podarować. A teraz znalazł się ktoś, kto w tym wam przeszkodził. Na drodze ktoś umieścił wam przeszkodę, która spowodowała, że zboczyliście z wyznaczonej trasy. Fałszywi nauczyciele zaprzeczali prawdzie, w którą oni, Galacjanie, początkowo uwierzyli. W rezultacie Galacjanie opuścili Chrystusa i, jak to sformułował apostoł, odpadli od łaski Bożej. W tym fragmencie listu apostoł Paweł podaje cały przebieg fałszywego nauczania. Pisze o tym, skąd się ono wzięło, jaki odnosi skutek i jaki będzie jego koniec. Spójrzmy, jak wygląda analiza błędnego nauczania fałszywych nauczycieli dokonana przez apostoła Pawła. W wierszu 8 czytamy najpierw o pojawieniu się błędnej nauki, o tym, skąd się ona wzięła. Czytamy: namowa ta nie przyszła od Boga, który was powołał. Fałszywi nauczyciele namówili Galacjan do porzucenia prawdy Ewangelii, ale to dzieło namawiania nie pochodziło od Boga. Bóg powołał ich przecież w łasce, podczas kiedy oni, fałszywi nauczyciele, zachęcali ich do przyjęcia doktryny zasług. I to właśnie jest pierwszym argumentem Pawła. Nauka fałszywych nauczycieli nie jest zgodna z powołaniem Bożym. A potem apostoł ocenia skutki błędnej nauki. Jak już powiedzieliśmy, owa herezja przeszkodziła Galacjanom, zgodnie ze słowami Pawła. I słowo to przypomina fakt, o którym apostoł później pisze w wierszu 10, że ktoś ich niepokoi i podburza. A w wierszu 9 apostoł cytuje znane przysłowie: trochę kwasu całe ciasto zakwasza. To znaczy, błąd przekazywany przez fałszywych nauczycieli rozszerza się w społeczności wierzących do tego stopnia, że cały Kościół został nim zakażony. Apostoł używa tego samego przysłowia w pierwszym liście do Koryntian. Tam stosuje tę prawdę do grzechu, który znalazł miejsce w społeczności tamtejszych chrześcijan, a tutaj odnosi go do fałszywej nauki. Jednym z najstraszniejszych następstw zarówno zła, jak i błędu jest to, że jedno i drugie rozszerzają się. Tak więc zarówno z powodu wspomnianej przyczyny i skutków fałszywej nauki, ponieważ nie pochodziła ona od Boga, co więcej, wpływ jej jeszcze się rozszerzał, Paweł postanowił z całego serca się jej sprzeciwić. Jaki koniec przepowiada apostoł błędnej nauce? Przeczytajmy jeszcze raz wiersz 10. Apostoł pisze: jestem co do was przekonany w Panu, że nie inaczej myśleć będziecie, a ten, kto was niepokoi, kimkolwiek by był, poniesie karę. Apostoł jest więc całkowicie pewien, że błąd nie będzie triumfował, że Galacjanie dojdą do lepszego zrozumienia prawdy i że fałszywy nauczyciel, który ich niepokoi, znajdzie się pod osądem Bożym. I to bez względu nawet na wysokie stanowisko, jeśli takie zajmował. Co więcej, apostoł Paweł jest tak bardzo zatroskany o szkodę, którą wyrządzają owi fałszywi nauczyciele, że wyraża nawet pragnienie, które dla nas brzmi bardzo niezwykle. Pisze: a ci, którzy z powodu obrzezania was niepokoją, niechby się poddali kastracji. Dla naszych uszu tego rodzaju życzenie Pawła brzmi bardzo surowo, niezwykle, a nawet złośliwie. Możemy jednak być całkowicie pewni, że nie było to spowodowane ani niezrównoważeniem, ani pragnieniem zemsty, ale wyłącznie głęboką miłością dla ludu Bożego i dla prawdy Ewangelii. Gdybyśmy my równie mocno troszczyli się o wspólnotę wierzących i o Ewangelię, to i my życzylibyśmy sobie, żeby fałszywi nauczyciele zniknęli z naszej ziemi. Począwszy od wiersza 11, apostoł rysuje kontrast pomiędzy postawą złych nauczycieli i swoją własną postawą. Apostoł pisze: a ja, bracia, jeśli bym głosił konieczność obrzezania, za co miałbym być prześladowany? Przecież wówczas nikt nie gorszyłby się z powodu krzyża. Apostoł Paweł stawia siebie i fałszywych nauczycieli w bardzo mocnym kontraście. Oni głoszą obrzezanie. On głosi Chrystusa i krzyż. Kto głosi obrzezanie, twierdzi niejako, że grzesznicy mogą zbawić samych siebie poprzez własne dobre uczynki. Jeśli ktoś głosi Chrystusa ukrzyżowanego, oświadcza wszystkim, że oni nie mogą tego uczynić i że tylko Chrystus może ich zbawić przez krzyż. Poselstwo obrzezania jest tego rodzaju, że nie pociąga za sobą jakiegokolwiek zgorszenia. Jest popularne, dlatego że schlebia ludziom. Poselstwo o Chrystusie ukrzyżowanym jest natomiast nieprzyjemne i upokarza ludzką pychę. Jest niepopularne, dlatego że nikomu nie schlebia. Ukazuje nam całą naszą grzeszność i konieczność ratunku w dziele Zbawiciela. Ponieważ apostoł cierpiał wielkie prześladowania, ma odwagę stwierdzić, że to jest dowodem, iż nie głosi obrzezania, przeciwnie, głosi Chrystusa ukrzyżowanego. I to jest kamieniem obrazy, że głosi prawdę o krzyżu. To fałszywi nauczyciele usiłowali wpłynąć na Galacjan, by się dali obrzezać, jeśli chcą uniknąć prześladowania za krzyż Chrystusa. Tak więc prześladowanie i opozycja towarzyszą nieuchronnie działalności każdego prawdziwego chrześcijanina. Jak już czytaliśmy we wcześniejszych fragmentach listu Galacjan, Izaak jest wzorem dla każdego chrześcijanina. Możemy powiedzieć obrazowo, że Izaakowie tego świata zawsze doznają prześladowania ze strony Ismaelów. Starotestamentowi prorocy, tacy jak Amos, Jeremiasz, Daniel, Ezechiel, potwierdzili, że było tak w ich życiu. Zupełnie podobnie było z apostołami w Nowym Testamencie. I poprzez całe wieki historii Kościoła, aż do dnia dzisiejszego, chrześcijańscy kaznodzieje, którzy sprzeciwiają się temu, żeby w jakikolwiek sposób zniekształcać albo rozwadniać poselstwo Ewangelii, Ewangelii Krzyża, Ewangelii Zbawienia w Chrystusie, muszą cierpieć prześladowanie. Głoszenie Chrystusa ukrzyżowanego jest ciągłym wyzwaniem, bo bardzo dotyka ludzką pychę. Ewangelia stwierdza przecież wyraźnie, że ludzie są grzesznikami i że nie mogą sami siebie ulepszyć, sami siebie zbawić, że jedynie Chrystus, który dał się za nich ukrzyżować, może im przynieść ratunek. Gdybyśmy głosili samowystarczalność człowieka, moglibyśmy liczyć na popularność, ale nie liczmy na poklask, gdy zwiastujemy Chrystusa. Jego krzyż zbyt mocno rani dumę człowieka, który jest zbyt pyszny, by przyjąć przebaczenie i uważa, że najlepiej poradzi sobie w życiu sam. Nasz wiek nazywany jest wiekiem tolerancji. Ludzie współcześni nie lubią podejmować drastycznych, zdecydowanych decyzji. Nie lubią dokonywać wyborów. Chcieliby mieć wszystko, ale nie rozpoznając prawdy, wszystko tracą. Chrześcijaństwo nie pozwala nam żyć obojętnie, żyć w stanie częściowego odurzenia. Prawdziwe chrześcijaństwo żąda od nas bardzo konkretnej postawy i podjęcia decyzji, w szczególności zaś dokonania wyboru pomiędzy Chrystusem a wszelkimi innymi wartościami. Jeśli wybieramy własne zasługi, religię, która nam odpowiada, to wtedy odwracamy się od Chrystusa. Jeśli pragniemy w gruncie rzeczy zadowolić samych siebie, uważać siebie za dobrych, zdolnych do uczynienia czegoś ważnego, jeśli chcemy w ten sposób obsypywać komplementami także innych ludzi, wtedy stajemy się rzecznikami i wyznawcami fałszywej religii. Nie pozbywamy się bowiem swej pychy, swojej dumy, ale wobec krzyża Jezusa Chrystusa musimy się głęboko pokłonić w pokorze. Zwróćmy uwagę na dwa zwroty apostoła Pawła zawarte w tym urywku jego listu. Apostoł pisze najpierw o niewielkiej ilości kwasu, który zakwasza całe ciasto. Wiemy, że chodzi tu o legalizm, o obrzędowe, czysto formalne podejście do spraw wiary. Sam Jezus ostrzegał przed kwasem faryzeuszy. Widzimy, że i dzisiaj kwas zewnętrznej, płytkiej religijności, opartej jedynie o tradycję i zewnętrzną, formalną pobożność, ten kwas powoduje zastój i obumieranie Kościoła. Sprawia, że mamy więcej wyznawców oficjalnej struktury kościelnej niż członków prawdziwego, żywego Kościoła Jezusa Chrystusa. Drugi zwrot jest także bardzo niezwykły. Apostoł pisze o zgorszeniu krzyża. Ten zwrot odzwierciedla postawę Żydów wobec sposobu, w jaki umarł Jezus. Myśl o ukrzyżowanym Chrystusie, Mesjaszu, była dla Żydów czymś odrażającym. Oni spodziewali się w Mesjaszu ujrzeć zwycięskiego zdobywcę. Poselstwo krzyża o całkowitym odkupieniu ludzkości od grzechów właśnie dzięki ukrzyżowaniu raziło judaizujących nauczycieli, ponieważ pomijało zupełnie zasługi i chwałę samego człowieka. Ukrzyżowany Chrystus eliminuje ludzkie uczynki i zasługi z podstawy zbawienia. Nie oznacza to, że człowiek usprawiedliwiony z wiary żyje niemoralnie. Właśnie jego wiara, jeśli jest wynikiem ukorzenia się przed Bogiem i wyznania swej grzeszności, powoduje przemianę życia. I wtedy dobre czyny są efektem, owocem wiary. Po prostu owocem wiary jest miłość. Pozostaje pytanie, które musi sobie zadać każdy z nas. Czy taka prawidłowość, że wiara owocuje miłością, jest widoczna w naszym życiu? Możemy powiedzieć, że słowa apostoła Pawła dotyczą samej istoty chrześcijaństwa, istoty chrześcijańskiej wolności. Rozstrzyga apostoł kwestię pozornej sprzeczności Bożego prawa i Bożej Ewangelii. Apostoł wykazuje, że jedynie dzięki Ewangelii możliwe jest prawdziwe stosowanie się człowieka do Bożych praw, Bożych standardów. Czytamy dalej od wiersza 13. Wy jednak jesteście powołani do wolności. Tylko w imię tej wolności nie ulegajcie grzesznej naturze, ale z miłością służcie sobie nawzajem. Całe bowiem prawo streszcza się w jednym słowie. Kochaj bliźniego jak siebie samego. W starszym przekładzie czytamy o cielesności. Grzeszna natura to inaczej w biblijnej terminologii ciało. Pojęcie ciała jest równoznaczne z ludzką naturą, ze skłonnością człowieka do zaspokajania osobistych zachcianek oraz odnoszenia osobistych korzyści. Apostoł wzywa: nie ulegajcie w imię wolności grzesznej naturze, ale z miłością służcie sobie nawzajem. I apeluje apostoł: nie bierzcie wolności danej wam przez Chrystusa jako zachęty do hołdowania ciał, do zaspokajania egoistycznych potrzeb, ale wręcz przeciwnie, ożywieni miłością, służcie sobie wzajemnie, jedni drugim. Apostoł mówi tu o prawdziwej miłości, o Bożej miłości, miłości, którą w nasze serca wlewa Duch Święty. Trwajmy w wolności. Chrystus nas wyzwolił. Tak apostoł rozpoczynał swoje rozważania. A teraz widzimy, że Chrystus wyzwala nas do miłości, do okazywania Bożej miłości sobie nawzajem. Prawdziwie wolnym jest jedynie ten, kto kocha, kogo serce wypełnia Boża miłość. Nasze życie powinno być życiem wolnym. Apostoł Paweł zapewnia nas: jesteście powołani do wolności. Wolność to jeden z największych darów życia. Człowiek może być szczęśliwy jedynie wtedy, gdy jest wolny. Wolność chrześcijańska nie jest jakimś wyjątkowym przywilejem kilku tylko wierzących, ale jest wspólnym dziedzictwem wszystkich ludzi należących do Chrystusa. Każdy człowiek połączony z Jezusem węzłem wiary i miłości jest powołany do wolności i jest wolny prawdziwie i na zawsze. Możemy powiedzieć, że jest wielu niewolników w naszym współczesnym społeczeństwie. Jest wielu ludzi zniewolonych. Twierdzą, że są wolnymi. Mówią o wolnym życiu, o wolnej miłości, ale tak naprawdę są niewolnikami własnych, niezaspokojonych pragnień i żądz. Po prostu dlatego, że nie mogą nad nimi zapanować. Wolność chrześcijańska ma zupełnie inny charakter niż wolność proponowana na przykład przez liberałów, anarchistów, czy też ludzi nastawionych na czerpanie z życia jak najwięcej przyjemności, dóbr, rozrywek. Wolność chrześcijańska nie jest wolnością egoistyczną. Apostoł pisze: służcie jedni drugim w miłości. Wolność chrześcijańska nie jest więc ani na jotę wolnością czynienia tego, co mi się tylko podoba, bez brania pod uwagę dobra mojego bliźniego. Nie jest też wolnością pozwalania sobie i zaspokajania wszystkich swoich cielesnych zachcianek. Jest to wolność w sensie zbliżania się bez strachu do Boga, nie wolność wykorzystywania bliźnich. Co więcej, Słowo Boże jest dalekie od tego, by zezwalać nam na ignorowanie, zaniedbywanie czy nawet niewłaściwe podejście do bliźnich. Mamy wyraźny rozkaz, by ich miłować, a poprzez miłość, by im służyć. Nie wolno nam posługiwać się nimi jak rzeczami, których przeznaczeniem jest nam służyć. Mamy ich respektować jako ludzi, poświęcić się im do tego stopnia, żeby przez miłość stać się wobec siebie nawzajem jak gdyby niewolnikami. Chrześcijańska wolność polega bowiem na służbie, a nie na samolubstwie. I tu mamy jak gdyby paradoks. Z jednego bowiem punktu widzenia wolność chrześcijańska jest pewną formą niewolnictwa. Nie niewolnictwa wobec ciała, ale wobec bliźniego. Jesteśmy wolni, jeśli chodzi o nasz stosunek do Boga, ale jesteśmy niejako niewolnikami, jeśli chodzi o nasz stosunek do siebie nawzajem. Takie znaczenie ma słowo miłość. Jeśli kochamy się nawzajem, będziemy sobie służyli wzajemnie. A jeśli służymy sobie nawzajem, wtedy nie będziemy jedni drugich kąsać i pożerać, jak pisze apostoł dalej. Bardziej odpowiada takie zachowanie dzikim zwierzętom niż braciom w Chrystusie. Miłość przecież jest konstruktywna. Miłość jest postawą usługiwania. Tak, wolność chrześcijańska jest przede wszystkim uwolnieniem się od własnej grzesznej natury, od egoistycznego ja, które chce panować nad nami. Prawdziwa wolność możliwa jest tylko w miłości. Wolni jesteśmy tylko wtedy, gdy kochamy Boga i bliźnich. Miłość jest cierpliwa w stosunku do wszystkich, nawet tych, którzy nas drażnią czy prowokują. miłość ma na myśli dobro, nie tylko swoje dobro, ale dobro wszystkich. Prawdziwie kogoś kochać znaczy nie to, by go posiadać dla siebie samego, ale by mu służyć dla jego dobra.
Drodzy słuchacze, z przyjemnością zawiadamiamy, że naszych audycji możecie Państwo słuchać w internecie w systemie Real Audio pod adresem www.twr.osw.pl.
Porównywaliśmy dzisiaj fałszywą i prawdziwą religię, czyli właściwą i błędną postawę względem Boga. Musimy szczerze się zastanowić, czy nasza postawa względem Boga jest postawą wiary, pokory człowieka obdarzonego Bożą łaską, czy jest jedynie próbą zadowolenia Boga i samego siebie własnymi dobrymi uczynkami i zasługami.
Koniec naszego programu. Żegnają się z Państwem Marek Cieślar oraz prowadząca Aneta Dulęba.
Programy TWR Impuls Polska nadajemy codziennie o 7:45 na falach krótkich w pasmach 41 i 49 metrów
i o 21 na falach średnich o częstotliwości 1395 kHz.
Na naszej stronie internetowej możecie również słuchać naszych audycji w systemie Real Audio.
Nowy Testament i literaturę można zamówić u nas, pisząc na adres Impuls TWR Polska, ulica Kłodnicka 2, 54 217 Wrocław.
Zapraszamy do rozmów telefonicznych i korespondencji z nami. Nasz telefon 0601 40 08 92, a spoza Polski 00 48 601 40 08 92 i twrp@poczta.onet.pl. Był to program redakcji polskiej Transworld Radio.